Skąpstwo poznawcze. Chcę przypomnieć sobie i Państwu artykuł sprzed roku. Zapewne wiecie, co jest jednym z najpoważniejszych, największych odkryć przełomu XX i XXI wieku z pogranicza psychologii poznawczej, psychologii społecznej, neuronauki. Jest to odkrycie, że większość ludzi, jak nie musi, to nie myśli. Naukowo nazywamy to ekonomią umysłu, natomiast na poziomie naukowo-publicystycznym istnieje pojęcie skąpstwa poznawczego. Wydaje się, że z ewolucyjnego punktu widzenia, po to, żeby przetrwał gatunek, pierwotna społeczność wystarczyło odróżniać swojego od obcego. Wystarczyło odróżniać słodkie jagody od gorzkich i trujących oraz przynajmniej w pewnych okresach życia rozpoznawać obiekt czy podmiot potrzebny do spełnienia ewolucyjnego obowiązku. Nie wymagało to specjalnego kombinowania. Natomiast złożoność poznawcza ma to do siebie, że wymaga objęcia swoim umysłem dialektyki zjawisk, potencjalnych ich przeciwieństw. Jak powiedział pewien pisarz, prawdziwa inteligencja polega na tym, że jesteśmy w stanie utrzymać w przestrzeni jednego umysłu dwie idee czy poglądy, które się wewnętrznie wykluczają albo przynajmniej polemizują ze sobą. A to wymaga wysiłku, do tego potrzeba energii. Niemyślenie w praktyce. Dziś prawie na całym świecie ludzie w większości wolą wyznania od wiedzy. Wolą słuchać historii niż poznawać fakty. Wolą kierować się uprzedzeniami i lękami, aniżeli analizować ryzyka złożonych zjawisk. Jeżeli nagle ktoś powie, że szczepionki to ten obcy i zły, mózg nie chce analizować, jakie są wyniki badań, jakie są korzyści związane ze szczepieniami w skali indywidualnej, społecznej i zbiorowej. Ludzie w większości wolą uporządkować sobie świat według stereotypu swój obcy, dobry, zły, aniżeli rozpatrywać różnorodność i złożoność. To zjawisko pojawia się nie tylko w narracjach społecznych, populistycznych, ale też wewnątrz firm, gdzie mamy z jednej strony marketing, a z drugiej sprzedaż, gdzie mamy centrale i zaplecze. Znów swój i obcy. Wreszcie ludzie, część świata coachingu z tego korzysta. Wolą być wzmacniani niż urealniani. Wolą obietnice od ostrzeżeń. Większość z nas lubi słuchać o mocnych stronach. Możesz. To twoja głowa mówi ci, że nie możesz. Kupienie takiej narracji nie wymaga złożoności poznawczej. Co z tego wynika? Z jednej strony rodzi się w nas troska, pewnego rodzaju filozoficzne nawet zaciekawienie. Na ile taka automotywacja może być skuteczna i efektywna, a kiedy może obrócić się przeciwko nam? A z drugiej strony jest mnóstwo pokus. Jeżeli chodzi o nasz świat, to pokusa ta dotyczy chociażby trenerów motywacyjnych, coachów i w jakimś stopniu też liderów. Pokusa na przykład, aby wszystko uprościć i stworzyć na bazie czarujących opowieści i obietnic coś w rodzaju sekty biznesowej. To może przynosić przez jakiś czas efekty, jednak na dłuższą metę moment urealnienia czy moment konfrontacji ze złożonością jest niezbędny. Musimy w odróżnieniu od sfer społecznych i politycznych powiedzieć sprawdzam, sprawdzamy bilans, sprawdzamy przepływy i wynik netto. Mówimy w naszej Akademii Psychologii Przywództwa, że przyszedł taki czas, że coraz bardziej liczy się przywództwo autentyczne. Z drugiej strony, bądź sobą, jak to ktoś nieco cyniczny, aczkolwiek roztropny powiedział, może być najgorszą wskazówką, jaką można dać drugiemu człowiekowi. Bo nie każdy, zwłaszcza w biznesie, jest gotów, żeby być sobą w roli lidera. Jeśli chcesz być sobą w roli lidera, musisz być kimś. A co to znaczy być kimś? Wszechstronne podejście. Żeby ludzie cię docenili, musisz zarządzać sobą, pokazywać, że jesteś samoświadomy, że twój umysł ogarnia przeciwieństwa. Trzeba również być otwartym na to, co racjonalne, być roztropnym, rzeczowym, zdyscyplinowanym, komunikować i jednocześnie pamiętać o tym, że w większości firm mamy kilka różnych światów. Mamy ludzi, z którymi możemy współdziałać, rozmawiać po partnersku, ale są też w firmie osoby, które wolą, może nie w pełni świadomie, grę raz, dwa, trzy, przełożony patrzy. Dla nich trzeba mieć historię, która ich trochę zaniepokoi, trochę zaczaruje i dopiero potem do niej dobudowywać tak zwane systemy motywacyjne. W firmie mogą być osoby przeciwproduktywne. Z badań Gallupa wynika, że statystycznie jest to blisko 20%. Ktoś mnie zapytał niedawno, co zrobić, jeżeli w tej grupie są członkowie zarządu. Potraktowałem to jako żart. W ramach wszechstronnego podejścia do przywództwa, które przyjmujemy w naszej akademii, mieści się wskazówka i pewnego rodzaju przestroga, żeby pozostać wierny racjonalności, naturalnej dyscyplinie, a jednocześnie zachować pewną lekkość dyscypliny myślenia i działania. Pamiętać, że są na świecie takie rzeczy, o których się nie śniło filozofom. Trzeba uważać, żeby nie stać się storytellerem, nawet jeśli opowiadanie historii jest trendy i najnowsze badania wskazują na to, że to działa. Z drugiej strony nie należy wychylać przesadnie wahadła w kierunku racjonalności. Jeżeli umocnisz się na pozycjach wyłącznie racjonalnych, możesz stać się osobą cyniczną, zgorzkniałą, a w najlepszym przypadku po prostu drętwą, z którą trudniej jest rezonować i budować dialog.